przed nami porady ekologa. Dziś temat, który pragniemy podjąć, brzmi w następujący sposób. Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko naturalne. A naszym gościem jest pan doktor inżynier Adam Drosio, producent ekologiczny i doradca rolniczy. Bardzo serdecznie witamy pana na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Zanim przejdziemy do głównego wątku naszego spotkania, to pytanie o sytuację związaną z rolnictwem, z protestami rolników. Jak ta sytuacja się przedstawia?
Sytuacja generalnie w rolnictwie jest krytyczna. Z tego względu, że opłacalność produkcji rolniczej jest poniżej zera, więc rolnicy jakiś czas próbują zrekompensować na nadwyżkę kosztów nad przychodami ze zgromadzonych rezerw, ale w dłuższej perspektywie czasu to będzie ciężko, więc jeżeli sytuacja się poprawi, to no, wielu z rolników nie wytrzyma tych warunków i będzie musiała redukować produkcję, a to jest ryzyko nie tylko dla tych rodzin, nie tylko dla tych producentów, ale dla pozostałych konsumentów, dla całego społeczeństwa polskiego, ze względu na zapewnienie, na ryzyko bezpieczeństwa żywnościowego. A to jest kluczowe. Ja myślę, że na rynku polskim, czy też unijnym, czy też światowym jest miejsce dla wszystkich producentów, małych, średnich i dużych. I każdy odpowiada za kawałek swojego rynku, bo mali odpowiadają na potrzeby lokalnego rynku, średni i więksi na potrzeby rynku towarowego, czy też eksportowego. W związku z tym kwestia dopasowania regulacji prawnych i mechanizmów rynkowych, tak żeby wszystko mogło pracować. Natomiast priorytetem powinno być, żeby było możliwe uzyskanie przez producentów minimum opłacalności, minimum marży rolniczej, która pozwala na normalne funkcjonowanie gospodarstw i rodzin utrzymujących się z produkcji rolniczej. To jest, myślę, że totalną podstawą, z której możemy wyjść, a później możemy rozmawiać o innych walorach. Bo tak naprawdę wszystkie zmiany przepisów Zielonego Ładu i proponowane w wspólnej polityce rolnej podnoszą koszty produkcji w gospodarstwach, a rolnicy, producenci nie otrzymują praktycznie nic w zamian, bo ceny zamiast wzrosnąć produktów wytworzonych w gospodarstwach, one maleją, co jest nieodpowiednim warunkiem i nieodpowiednią sytuacją. Natomiast w moim przekonaniu wszyscy uczestnicy całego łańcucha żywnościowego powinni uczestniczyć i partycypować w tych kosztach, jak i w zyskach. Z tego względu, że wartość dodana w wyniku proponowanych regulacji prawnych wytworzona w gospodarstwach nie wraca do gospodarstw. Natomiast wartość dodana w całym łańcuchu żywnościowym, zanim trafi do konsumenta na talerz, to może być utrzymana albo może zniknąć po drodze w wyniku przetworzenia tychże produktów rolniczych. W związku z tym każdy ponosi odpowiedzialność i każdy powinien partycypować zarówno w kosztach, jak i w zyskach z tego procesu. Ale przede wszystkim konsumenci powinni dostać odpowiedniej jakości pełnowartościowy produkt na talerz do konsumpcji.
Dziś też rozmawiamy na temat wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko naturalne. Te małe, niejednokrotnie właśnie gospodarstwa rolne, które są bardzo mocno obciążone różnego rodzaju świadczeniami, którym bardzo trudno też jest funkcjonować, to one niejednokrotnie właśnie taką funkcję też rolnictwa ekologicznego wypełniają. One też wpływają na bioróżnorodność. Jak to rolnictwo ekologiczne wpływa w ogóle na bioróżnorodność i co zrobić, by się utrzymywało, a wręcz rozwijało, a nie zapadało?
Ja bym powiedział tak, że pokutuje błędne przekonanie, że gospodarstwo ekologiczne ma być małe. W Polsce już w 1824 roku mieliśmy jedno z najlepszych w Europie, bo wtedy Unii Europejskiej jeszcze nie było, mieliśmy jedno z najlepszych, na najwyższym poziomie prowadzone w Europie gospodarstwo ekologiczne na powierzchni 10 tysięcy hektarów. I to było prowadzone przez Dezyderego Chłopowskiego. W związku z tym błędne jest określanie i założenie, że gospodarstwo ekologiczne ma być małe. No bo oczywiście, jeżeli mamy malutkie gospodarstwo, 2-3 hektary do 5, to wartość oddziaływania tego gospodarstwa na środowisko naturalne, na bioróżnorodność, jest znikoma, aczkolwiek nie można tego bagatelizować, bo tak jak ocean składa się z kropel wody, tak samo cały ekosystem ziemi składa się również z malutkich gospodarstw ekologicznych, które mają jakiś wpływ na środowisko naturalne. I ta bioróżnorodność utrzymuje się, a nawet jest zwiększana, czy też pobudzane są obszary przyrodnicze wokół tychże gospodarstw ekologicznych do utrzymania bioróżnorodności z tego względu, że w gospodarstwach ekologicznych prowadzone są praktyki, które mają za zadanie zamknąć obieg materii organicznej produkcji rolniczej w całym ekosystemie rolniczym. W związku z tym to, co zostaje wytworzone w glebie, w produkcjach roślinnych, w produktach zwierzęcych, później wraca z powrotem do gleby i do atmosfery. Bo musimy wziąć pod uwagę to, że rośliny pobierają składniki pokarmowe z gleby, ale też pobierają dwutlenek węgla i związki azotu też również z powietrza. I to należy wziąć pod uwagę, że to jest wartość dodana produkcji ekologicznej, produkcji rolniczej w debatach, które mówią na temat emisji gazów cieplarnianych. Natomiast jeżeli chodzi o bioróżnorodność, to jest bardzo kluczowe, bo w wyniku praktyk realizowanych w gospodarstwach ekologicznych w procesie produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, następuje zwiększenie ilości substancji biomasy w glebie i przez to stwarza się odpowiednie warunki dla rozwoju mikroorganizmów zarówno w glebie, jak i w środowisku okołorolniczym, jak i w gospodarstwach, gdzie później mają możliwość rozwijania się różnego rodzaju organizmy żywe, począwszy od owadów, gadów, płazów, ptaków, ssaków i tak dalej. Ta bioróżnorodność ma po prostu pokarm do tego, by się rozwijać, by funkcjonować, no jak i również środowisko rolnicze w uprawach ekologicznych nie jest monokulturą, w związku z tym są to odpowiednie warunki do rozwoju tychże organizmów żywych, fauny i flory i ta bioróżnorodność może się rozwijać i może wzrastać. Natomiast żeby ta bioróżnorodność mogła się rozwijać, to producenci ekologiczni powinni mieć nieograniczony dostęp do nasion, które występują w środowisku naturalnym, gdyż jest to dziedzictwo naturalne danego regionu, jak również rolnicy ekologiczni, producenci ekologiczni powinni mieć nieograniczony dostęp do wszystkich zasobów nasion zgromadzonych w bankach genów. To pozwala na odtworzenie roślin, które wypadły z danego środowiska rolniczego i w tym samym pozwala na zwiększenie bioróżnorodności w ekosystemach rolniczych. Jeżeli rolnicy będą mogli uprawiać rośliny, które były uprawiane wieki temu, które były wpisane w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego, to w ten sposób ta różnorodność jest utrzymana, a konsumenci mają możliwość korzystania z dziedzictwa kulturowego narodu polskiego, które było wytwarzane przez wieki. Także bioróżnorodność bezpośrednio przekłada się na ilość występujących gatunków fauny i flory w przyrodzie. Takim dla mnie prostym przykładem na bioróżnorodność w środowisku naturalnym jest to, że w Europie Zachodniej, jak się jedzie autem, to tych owadów na zderzaku samochodów się praktycznie nie zbiera. Natomiast jadąc w Polsce, w niektórych regionach, tych owadów na maszy się na zderzaku samochodu zbiera się dosyć sporo. I w zależności od tego, czy jest większa, czy mniejsza bioróżnorodność, tych owadów jest albo mniej, albo więcej.
Dziękujemy. A jak rolnictwo ekologiczne wpływa na środowisko naturalne? Czy ma sens? Czym różni się od tego rolnictwa konwencjonalnego?
Tutaj w przypadku właśnie rolnictwa konwencjonalnego, w zależności od wartości czy też agresywności stosowania substancji aktywnych w środkach ochrony roślin czy nawożeniu, eliminuje się ze środowiska niektóre gatunki owadów, które są szkodnikami w uprawach, jak również w przypadku tychże zabiegów degraduje się wartość próchnicy w glebie. I jeżeli nie mamy próchnicy w glebie, to ta bioróżnorodność spada. Z tego względu, że 1% próchnicy w glebie jest to na obszarze 1 hektara w warstwie ornej około 150 ton biomasy. Jest to ogromny stół biesiadny dla różnych organizmów żywych występujących w glebie. Natomiast w rolnictwie konwencjonalnym wartość próchnicy w glebie jest dosyć niska. W związku z tym ten stół biesiadny dla organizmów żywych jest dużo uboższy. Dlatego też ten wpływ na środowisko naturalne pozytywny produkcji ekologicznej jest dużo wyższy. Natomiast nie można zaprzeczyć, że zarówno produkcja ekologiczna, jak i konwencjonalna mają ogromny, pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Z tego względu, że bezpośrednio oddziałuje na to środowisko naturalne. I tutaj mam na myśli ostatnio bardzo mocno debatowano na temat emisji gazów cieplarnianych z produkcji rolniczej. Szczególnie tutaj brano pod uwagę przeżuwacze. Natomiast w moim przekonaniu samo założenie jest błędne z tego względu, że paradygmat emisji gazów cieplarnianych w produkcji zwierzęcej jest zupełnie inny, gdyż w produkcji rolniczej na poszczególnych etapach produkcji następuje biosekwestracja. W zależności od czynników produkcji ten proces biosekwestracji jest albo mniej efektywny, albo więcej. I pierwotny proces biosekwestracji realizowany jest przez rośliny w procesie fotosyntezy C3 i C4. I tu mamy absorpcję dwutlenku węgla z atmosfery, jak i poprzez związki węgla z gleby. Natomiast w produkcji zwierzęcej kontynuuje się ten proces, wydłuża się ten proces biosekwestracji, szczególnie tutaj przez przeżuwacze i zwierzęta monogastryczne. Natomiast trzeci, najwyższy poziom biosekwestracji, który jeszcze wydłuża ten zamknięcie gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla w organizmach tysiąca zwierząt, jest to hodowla zwierząt odżywiających się produktami mięsnymi. I tu mam na myśli takim przykładem, są zwierzęta futerkowe, które wydłużają ten proces biosekwestracji na kolejny etap. I później te zwierzęta po procesie produkty uboczne z hodowli zwierząt futerkowych dalej wykorzystywane są na pasze dla dalszej produkcji rolniczej. W związku z tym ten proces biosekwestracji jest bardzo długi i produkcja rolnicza, jeżeli jest realizowana prawidłowo, jeżeli honoruje prawa przyrody, oddziaływuje pozytywnie na środowisko naturalne. Dlatego też należy kształtować tak proces produkcji, by pobudzać, czy też współgrać z procesami występującymi w ekosystemie ziemi. Dlatego też technologie, czy też zalecenia, czy też regulacje prawne powinny być oparte o dowodach naukowych i dowodach wdrożeniowych, na ile dana technologia może być wdrożona do praktyki i w jaki sposób oddziaływuje na środowisko naturalne, w którym wszyscy funkcjonujemy. Natomiast no to czasami się proponuje to prowadzić regulacje prawne, które są oparte na eksperymentach naukowych. A to nie do końca to, co da się zrealizować w laboratorium, czy na poletku doświadczalnym można przełożyć do praktyki. Z tego względu, że taki proces może okazać się nierentowny, zbyt kosztowny w przygotowaniu, jak również może być zbyt ryzykowny zarówno dla obsługi, dla producentów, jak i dla zwierząt. Dlatego też bezwzględnie należy zwracać uwagę na to, jakich dowodów naukowych się używa jako fundament do kształtowania regulacji prawnych i jaki wpływ ma to na środowisko naturalne. Także wpływ produkcji rolniczej ma, jak konsumenci się mogą przekonać na własnej skórze, bo korzystają z owoców produkcji rolniczej na co dzień, każdego dnia, konsumując posiłek, jest pozytywny. Dlatego też należy wspierać producentów w ich działaniach, by realizowali jak najlepiej swoją produkcję. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Czas porad ekologa na antenie Radia Maryja. Temat wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko naturalne, a naszym gościem jest pan dr inżynier Adam Drosio, producent ekologiczny i doradca rolniczy. Dziękujemy panie doktorze za przedstawienie tej problematyki. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 66. Bardzo proszę, halo. Prosimy.
Szczęść Boże, Łukasz z Nowego Sącza.
Szczęść Boże, panie Łukaszu.
Ja mam takie pytanie. Ja jestem synem rolnika i mieliśmy świnie, krowy, konie. Teraz tylko mogą być krowy. Oczywiście nie pracuję teraz na rolnictwie, bo tam no, na brata to jest przepisane, pomagam czasami. I mam takie pytanie, jak wygląda, czy są naukowe jakieś dowody, że krowy ze świni nie mogą stać, bo wtedy jak nie jedno, to drugie wspierało tą bioróżnorodność. Jak nie była opłacalna produkcja bydła, no to przerzucaliśmy się na świnie na przykład lub na konie. To było bardzo łatwe i szybcie w uzyskaniu. A dzisiaj nam każe się jedną gałęź tylko utrzymywać i tak teraz jest kryzys, no to nie ma. Czy są jakieś naukowe dowody na to, że nie wiem, świnie z krowami nie mogą albo kura ze świnmi razem gdzieś tam, bo nie mogą. Ja jeszcze dodam, że znam ludzi, już mało ich jest, którzy po wojnie żyli w jednej izbie ze krową czy z owsami na przykład. Może to na niektórych się wydawać abstrakcyjne, ale była bieda, po wojnie były duże zniszczenia i byli ludzie zdrowi. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Łukaszu, dziękujemy. Panie doktorze, prosimy.
Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za bardzo interesujące pytanie. Generalnie sytuacja jest bardzo złożona. Oczywiście, jeżeli różne gatunki, krowy, świnie, kury, występują na wolnym powietrzu, czy też na budynkach, gdzie tych zwierząt jest mało, to mikroklimat w tychże budynkach nie jest aż tak dopasowany do ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego gatunku. Każdy gatunek, świnie, bydło, kury, ma trochę inne parametry optymalnego komfortu dla ich wzrostu i rozwoju. To znaczy, że troszeczkę inna temperatura, wilgotność będzie niezbędna dla trzody, żeby uzyskiwać maksymalne przyrosty i optymalnie wykorzystać pasze stosowane w żywieniu trzody chlewnej, jak również bydło wymaga innych temperatur, innych wilgotności, innych budynków, znaczy budynków, budynki mogą być takie same, natomiast innej temperatury w trakcie hodowli, żeby wykorzystywało bydło optymalnie pasze i żeby można było uzyskiwać jak najwyższe przyrosty. No bo czym wyższe przyrosty, tym opłacalność produkcji jest wyższa. No i tutaj mamy jeszcze coś takiego jak ryzyko mikrobiologiczne przenoszenia chorób czy pasożytów w hodowli zwierząt. Wiadomo jest, ja pamiętam tamte czasy jeszcze z lat 80., 90., gdzie zdarzało się w budynkach inwentarskich, że razem z trzodą były kury. No zdarzało się tak, że no trzoda zjadała po prostu kury, więc żeby uniknąć takich sytuacji, to no, ze względów dobrostanu zwierząt eliminuje się takie ryzyko i zaleca się utrzymywanie, no jest to w tej chwili w regulacjach prawnych, zaleca się utrzymywanie różnych gatunków w różnych pomieszczeniach. Oczywiście, jeżeli nawet jest ten sam budynek, a jest dostosowany do wymogów różnych gatunków, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utrzymywać różne gatunki zwierząt w jednym gospodarstwie. Ale praktyka pokazuje, że różne gatunki zwierząt wymagają różnych maszyn do obsługi, różnych urządzeń. W związku z tym, dlatego doszło do bardzo wąskiej specjalizacji jednogatunkowej w gospodarstwach zajmujących się hodowlą zwierząt, gdyż wymusza to wartość kosztowa inwestycji, żeby przystosować budynki i sprzęt do obsługi tychże zwierząt w hodowli. Są to czym większa specjalizacja, czym więcej zwierząt, tym te nakłady są wyższe. I to jest podstawowy czynnik, który ogranicza, że w gospodarstwach występuje jeden gatunek, a nie dwa albo trzy.
Serdecznie dziękujemy za przedstawioną tematykę. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Hanna z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć, obserwując sytuację, żyję trochę w Polsce i wiem, jak to wszystko wyglądało wcześniej, kiedy wędlina, mięso były wspaniałe. Nie psuły się tak jak w tej chwili. Kiedyś pani mi wytłumaczyła, że to są teraz normy unijne, a kiedyś były polskie. Kiedy nie było lodówek, to wędlina potrafiła czy mięso uschnąć, ale nie zgnić. I jeszcze powiem to, że tyle wolności, ile własności. Niech nas nie uczą inni leśników, myśliwych, rolników, jak mają uprawiać ziemię, bo oni z dziada pradziada doskonale wiedzą, co mają robić. A te zielone łady to są wbrew rozumowi jakiemukolwiek. To jest wyniszczenie narodów pod każdym względem. Nikt nam nie da, jeżeli sami nie będziemy o to dbać. W każdej dziedzinie życia nie wolno nam się wyzbyć, bo zniszczą nas totalnie. Mhm. Także dziękuję bardzo. Popieram rolników i Polacy powinni też demonstrować to, co się dzieje. To jest po prostu wyniszczenie.
Dziękujemy
Polski.
Serdecznie. Została nam ostatnia minuta dosłownie spotkania. Panie doktorze, prosimy.
Pani Hanno, bardzo dziękuję za bardzo cenną uwagę, że tutaj mówimy, że wartość dodana, wartość pierwotna produktów ekologicznych wytworzona w gospodarstwie bardzo często nie jest dostarczona w łańcuchu żywnościowym do konsumenta. I proponowane technologie, szczególnie w konwencji, niejednokrotnie w produkt końcowy ma zupełnie inną wartość niż oczekiwana. Dlatego też produkcja ekologiczna bazuje na tradycyjnych, na wypracowanych przez nie tylko ostatnie lata, przez dziesięciolecia, przez wieki praktykach, które pozwalają na uzyskanie pełnowartościowych produktów, które mogą leżakować czy też być przetrzymywane, magazynowane nawet przez wiele miesięcy.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za przedstawienie tematyki wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko naturalne. Pan doktor inżynier Adam Drosion, producent ekologiczny i doradca rolniczy, naszym gościem. Serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.